Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Co robić? Skończyły się wakacje. W związku z tym Samuel Sosnowski, proszę Państwa, wyjeżdża do Hiszpanii. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pan ornitolog, który jeździ, gania po świecie za ptakami.
Tak to właśnie wygląda. Przyszła jesień, ptaki lecą. Trzeba pojechać, zobaczyć coś więcej niż na Mierzei, troszkę południowych gatunków.
W tej Hiszpanii to powinny być nasze bociany.
Tak, tak, tak. Teraz w ogóle niesamowite ilości lecą bociana białego. Z tego, co patrzyłem w zeszłym tygodniu, z Europy do Afryki przeleciało 35 tysięcy bocianów białych.
A mnie interesuje bardzo to, jak ty latasz po świecie. No bo teraz Hiszpania przed tobą, tak? Właśnie wylatujesz.
Tak, za kilka godzinek wylatujemy i tam przez tydzień będziemy objeżdżali południe tego pięknego kraju. Natomiast no, w tym roku ponownie udałem się w kierunku Azji. Zaczęło się od Korei Południowej, był Kazachstan z Kirgistanem, ale też udało się polecieć na daleką północ, na Svalbard.
No i teraz panu dziennikarzowi to szczęka opada. Jak to Korea Południowa, jak to Svalbard, jak to Kirgistan? Zupełnie różne destynacje i kierunki.
Może się tak wydawać z jednej strony, natomiast ptasio to wygląda dosyć podobnie. Jesteśmy w podobnej strefie, więc mamy gatunki, które są ze sobą spokrewnione, ale mamy inne odpowiedniki. Na przykład mamy u nas kosa, tam jest kos chiński, na przykład w Korei Południowej. Z kolei w Kazachstanie możemy spotkać więcej ciekawych gatunków skowronków, które u nas jedynie przylatują bardzo, bardzo rzadko. Więc no, w każdym takim kraju no, można zobaczyć takie perełki, które z jednej strony bywają u nas, a z drugiej ich odpowiedniki.
To o ptakach i obserwacjach, jeżeli pozwolisz, to już za chwilę, za moment. Ale główne pytanie brzmi, jak ty to robisz?
Normalnie.
Prowadzisz takie życie, którego można pozazdrościć.
Generalnie no, od dziecka marzyłem o tym, żeby jak najwięcej podróżować i w tej chwili cieszę się, że mogę spełniać swoje marzenia i w ten sposób funkcjonować. No, tak naprawdę każdy może podróżować i warto to podkreślać, że no, nie jest to niczym trudnym na dobrą sprawę. Wszystko jest kwestią tego, jak się przygotujemy w Polsce, co chcemy zobaczyć. No i doświadczenie, z każdym wyjazdem nabieramy go coraz więcej i łatwiej to zorganizować.
Determinacji, tak? Lubię podróżować, to inwestuję w podróże.
Tak, zdecydowanie. Nie jeżdżę jakimś super sportowym samochodem, nie wiem, nie ubieram się w jakieś najdroższe ubrania, ale za to jeżdżę dużo po świecie, bo to mnie najbardziej kręci w życiu.
To kwestia wyboru.
Tak, jak najbardziej.
Co ciekawego można zobaczyć na Svalbardzie?
No, Svalbard jest krajem, wyspą należącą do Norwegii, która jest wysunięta najdalej, tak naprawdę najdalszą cywilizacją wysuniętą na północ. Więc tam już jesteśmy w krainie lodu tak zwanej, mamy lodowce, mamy niedźwiedzie polarne, których się akurat nie udało zobaczyć, ale za to widzieliśmy morsy, które sobie elegancko wygrzewały się na taflach lodu i na innych zimnych gruntach, korzystając z słoneczka.
I tam, rozumiem, pochodziłeś sobie z flintą, tak? Bo to jest takie najbardziej emocjonujące, że żeby wyjść, proszę Państwa, w teren, to trzeba mieć broń.
No tu akurat niespodzianka, bo teoretycznie tą broń trzeba mieć, natomiast my zdecydowaliśmy się nie brać tej broni.
A tak można?
Można. Wygląda w ten sposób, że w samym mieście, w Longyearbyen, tej broni w sezonie letnim nie musimy posiadać przy sobie. Natomiast opuszczając miasto, taka broń jest skazana, ponieważ te niedźwiedzie polarne potrafią być gdzieś w okolicy. Był tam zresztą przypadek kilka lat temu, że taki niedźwiedź skonsumował jednego Holendra. No, były to takie chwile, zwłaszcza gdzieś wspinając się po w miarę pionowym zboczu, żeby zobaczyć alczyki chociażby. No, gdzieś tam głowa się odwracała w każdą stronę. No i z takim niedźwiedziem no, nie mielibyśmy żadnych szans raczej. Staraliśmy się nie odchodzić daleko od samochodu, więc no bazowaliśmy na jakoś troszkę bardziej na szczęściu, i brawurze młodzieńczej niż na jakimś przygotowaniu.
Jak to wspinaliśmy się, żeby zobaczyć alczyki? Taka determinacja?
Tak, tak. No jak każdy, kto ze mną jeździ i zna mnie trochę, to wie, że górnie cierpię tak naprawdę. Moja ulubiona część wyjazdu w góry to jest z nich schodzenie, ale no tam no, trzeba było wejść. To nie było nie wiadomo jakie podejście, natomiast no warto było, ponieważ mogliśmy tam oglądać alczyki dosłownie z kilku metrów. To są takie, jak kojarzymy na przykład maskonury czy alki, które akurat pospolicie, alki, nużyki, które pospolicie są widywane nad Zatoką Gdańską, tak alczyk jest wielkości dosłownie szpaka. To jest taki mały, biało-czarny, latający pingwinek, można to tak nazwać. I te ptaki są w hurtowych ilościach. Na samym Svalbardzie ich populacja jest szacowana na około miliona par. Więc w momencie, kiedy patrzy się w górę i widzi się chmurę ptaków, to nie są szpaki, tylko właśnie alczyki. Także podchodząc blisko, słysząc ich głos, to jak się zachowują, jak sobie popiskują, no coś niesamowitego. Bardzo to było takie przeżycie, co dla nas ważne. Czuliśmy się jak David Attenborough podczas nagrywania jednego ze swoich słynnych filmów.
Bo ty kolekcjonujesz gatunki ptaków z różnych stron świata?
Tak, no zbieram gatunki. W tej chwili widziałem na świecie ponad 1360 gatunków, czyli no taką 1/10 świata już mam za sobą. Natomiast no, sama liczba
1300,
liczy się jakoś tak.
1300, wiesz, nawet same nazwy podejrzewam trudno zapamiętać.
Tak, tak, te nazwy polskie są bardzo wymyślne momentami, zwłaszcza na tych kontynentach dalszych, typu Ameryka Południowa czy Australia, które są dopiero przede mną. To zbieranie cyferek, no to jest jakieś takie kolekcjonerstwo, którego ja staram się unikać. unikać, lubię wiedzieć, ile widziałem, natomiast przede wszystkim mnie najbardziej kręci, mobilizuje do obserwacji ptaków obserwowanie ich w naturalnym środowisku, ich zachowań.
To dla alczyków tam pojechaliście?
Między innymi, tak. Głównym celem była mewa modrodzioba, ptak, który zrobił wielką furorę w porcie w Władysławowie zeszłej zimy. Był z nami Maciek, który w ogóle tą akurat wycieczkę organizował. Maciek Kowalski, który niestety wtedy, jak ta mewa była w Polsce, on poleciał do Etiopii. Gryzł paznokcie, nie wiedział, czy wracać już z tej Etiopii szybciej, żeby tą mewę zobaczyć, bo to był dla niego najważniejszy ptak na świecie. I niestety tej mewie się zmarło. Więc dla Maćka to było traumatyczne przeżycie. Musieliśmy jechać do Svalbard, gdzie ta mewa z tego całego pagu lodowego, z tych okolic północnych archipelagu, czasami zdarza się w okolicach Longyearbyen. I przez 3 dni jeździliśmy w kółko tą samą drogą. W kółko przeglądaliśmy te same paliki, te same sterty jakichś tam odpadków z psiarni, które są pospolite właśnie w Longyearbyen, takie hodowle psów zaprzęgowych. I ostatniego dnia, dosłownie przed wylotem, dojeżdżamy i ta mewa siedzi na tym samym słupie, który przeglądaliśmy milion razy. No po prostu emocje niesamowite.
To się nazywa szczęście.
To się nazywa szczęście. I byliśmy jedynymi obserwatorami, którzy ją tam widzieli w tamtym okresie. I dosłownie widzieliśmy ją przez godzinkę. Nacieszyliśmy się nią, po czym się zerwała i poleciała w głąb, w interior tak naprawdę Svalbardu, Spitsbergenu. Mieliśmy dużo szczęścia no i ogromną radość z tego.
Rozumiem, że te wycieczki organizujecie w ten sposób, że zbiera się, zgaduje grupa ptasich zapaleńców i lecicie, tak?
Tak, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj akurat Maciek był wcześniej już na Svalbardzie, więc miał doświadczenie, wiedział, jak to zorganizować. Nas zaprosił, żebyśmy wyruszyli z nim, natomiast no, w ten sposób wyglądają też inne wycieczki. Są oczywiście kraje, których na własną rękę nie da się dobrze wyeksplorować. Nie mówię już nawet o kwestiach bezpieczeństwa, ale bardziej mnogości gatunków. Na przykład szykuję się teraz na Amerykę Południową na przyszły rok i tam no niestety samemu jadąc, dużo się traci, bo trzeba mieć przewodnika, trzeba mieć kogoś, kto po prostu na miejscu jest od dziecka, zna każdy głos. Warunki obserwacji ptaków są zupełnie inne niż w Polsce. Mamy ciemny las deszczowy,
bo
mamy liście
Amazonia,
ogromne,
rozumiem,
tak, Amazonia, więc no, tam już potrzeba kogoś, kto te ptaki będzie nam w jakiś sposób pokazywał. To się tam wiąże troszkę z wyższymi kosztami, ale no, będąc już w Ameryce Południowej i zobaczyć po łebkach, to tak się nie robi. Nie ma na to zgody.
A jak to jest z Koreą Południową?
Korea Południowa, no, można się poczuć jak w przyszłości, jakby oni żyli po prostu 20 lat przed nami. Ilość takich udogodnień do życia, takich prostych rzeczy, o których my mówimy na co dzień, jakość dróg asfaltowych, cały kraj można przejechać na rolkach dosłownie, ilość takich różnych bajerków w postaci wywoływania sztucznych turbulencji na drodze, żeby kierowca na przykład nie przysypiał w tunelach, czy jakichś specjalnych oświetleń, toalety publiczne w każdym miejscu, gdzie dosłownie, brzydko mówiąc, można jeździć z ziemi, jest tak czyściutko, każdy o to dba, jest taki duża presja społeczna na to, by każdy czyn służył ogółowi. Zero żadnej przyklejonej gumy, jakieś graffiti. Wszystko czyściutko, jakby świeżo zostało oddane do użytku. Ludzie też tacy grzeczni, ułożeni, każdy ładnie ubrany. Zupełnie obcy świat i my się czuliśmy przez całe 10 dni, jakbyśmy byli tam sami. Tylko wyłącznie w piątkę, bo ci ludzie zupełnie nie wchodzili z nami w interakcję. To było rzadkie, żeby ktokolwiek w ogóle znał angielski. Czasami jakieś starsze osoby podchodziły i zupełnie nie przejmowały się tym, że mówiły po koreańsku, a my ich zupełnie nie rozumieliśmy i przez pół godziny potrafili przy nas siedzieć i do nas rozmawiać. Natomiast to była rzadkość. Zwykle byliśmy po prostu, oni nas troszeczkę oglądali, ale byli tacy wycofani, nie reagowali w jakiś taki emocjonalny sposób. Ogromne wrażenie na nas zrobiła Korea i ptaki też fantastyczne, bo trochę głupio to się wygląda w sensie terminowo, bo my tam poleciliśmy w lutym, czyli z zimnej Polski poleciliśmy do zimnej Korei i tam sobie było jeszcze chłodniej niż w Polsce, ponieważ ten luty to jest taka idealna pora, bo mamy i te ptaki, które zimują w Korei i te, które są cały rok, ale też zaczyna się wiosna, więc już wracają nowe gatunki. No mieliśmy na przykład miejsca z tysiącami żurawi, z 4 gatunków łącznie. Słynne okolice zdemilitaryzowanej strefy wojskowej na granicy z Koreą Północną. Mieliśmy bielika olbrzymiego, największy gatunek bielika, który występuje na Hokkaido, gdzieś tam wyżej przy Morzu Ochockim, w Rosji, w Japonii. Mieliśmy rzadkiego tracza chińskiego. Także wiele, wiele gatunków, łącznie 140 udało nam się zobaczyć. Co jak patrzyliśmy po jakichś trip reportach znajomych, to był naprawdę bardzo dobry wynik.
I to wszystko idzie w parze razem z tą nowoczesnością i technologią?
Tak, tak. Niesamowite połączenie bardzo zaludnionego kraju. On jest połowę mniejszy od Polski, a zaludniony praktycznie dwukrotnie jak Polska. Więc tych ludzi jest mnóstwo. Mamy takie kempy wieżowców wszędzie. Te miasteczka, nawet małe, to są ogromne wieżowce po kilkanaście pięter. I mimo tej bardzo rozwiniętej myśli technologicznej, oni potrafią zachować na przykład w centrum miasta w miarę naturalnym charakterze bagniska, jakieś tereny zielone, parki, w których naprawdę jest mnóstwo ptaków. Także oni potrafią to pogodzić i ten szacunek do przyrody również w nich drzemie i naprawdę o to dbają.
A pomiędzy tym wszystkim jest Kirgistan, tak?
Tak, pomiędzy tym wszystkim w zasadzie Kazachstan.
Kazachstan.
I z Kazachstanu na dwa dni wjechaliśmy do Kirgistanu zobaczyć jeden gatunek sikory, którego nam brakowało. Kazachstan
takie
z kolei...
rzeczy robicie, tak?
Tak, zdarza się i takie rzeczy robić.
Gonimy gdzieś tam 500 kilometrów, bo tam może być sikora.
Tak, oczywiście, tam zrobiliśmy łącznie ponad 5000 kilometrów w dwa tygodnie. Głównie po Kazachstanie, troszkę po Kirgistanie. I kraje, no, dla nas też nowość, ale pod względem takich krajów postkomunistycznych, postradzieckich, gdzie nie spotykaliśmy się w innych częściach świata z łapówkami, z takim cwaniactwem, szukaniem po prostu, jak tu tego turystę w taki staromodny sposób, brzydko mówiąc, zrobić. Natomiast widok tych wsi, gdzieś odciętych w ogóle od cywilizacji, jechaliśmy jakąś drogą w takie tereny pustynne, wjeżdżamy do wsi bez prądu, droga po prostu jak jakiś tor dokładów, chodzi osioł, chodzi świnka, chodzi kura, tutaj dwa pieski, wchodzimy do baru, bar zrobiony na morski charakter, z jakimś sterem, w ogóle ze sceną w kształcie przodu statku, panie nam robią pyszne jedzenie, jakieś pierogi, jakieś rosół, jakieś gołąbki, wszyscy się cieszą, że nas widzą, możemy porozmawiać, tak tacy otwarci, mili ludzie. Właśnie głównie na tych wsiach, wiadomo, nie w centrach miast, no bo to zupełnie inne jest podejście do przybyszów obcych. Mieliśmy taką sytuację na przykład, że nie zatankowaliśmy auta dzień wcześniej, bo widzieliśmy, że jest stacja benzynowa w okolicy tej naszej wioski. Podjeżdżamy, a pan przez kratkę mówi, diesla niet. Mówimy, no i co teraz? Się śmiejemy, no to dawaj do sklepu. W sklepie na pewno ktoś nam pomoże. Wchodzimy, babuszka woła kogoś z zaplecza, gość wychodzi, zeruje przy nas piwo, mówi, dawaj! I prowadzi nas, wsiada na skuter, na motorek, na tym motorze prawie się przewrócił na zakręcie, wjeżdża między budynki, niesie nam kanister po prostu z dieslem, połowę tańszy niż na stacji benzynowej, nie mamy pojęcia, jak to funkcjonuje. Tu nalewa nam do baku ten diesel, tu papierosa od kogoś prosi, pali tego papierosa, ten papieros dymi gdzieś nad tym dieslem. My patrzymy zszokowani, tu jakaś świnka, tu jakieś kury, mycie rąk jak na Altaju, na gwóźdź, mamy taką butlę z wodą, po prostu gwóźdź podnosimy, leci woda. Ludzie żyjący w takich zupełnie innych realiach, szczęśliwi, uśmiechnięci, dostali od nas po piwku oczywiście, panowie byli przeszczęśliwi, od razu sobie usiedli w cieniu, zaczęli konsumpcję. Także takie proste, takie naprawdę wolniutkie życie, ja tych czasów nie pamiętam, ale dobrze, że mogę podróżować
ja
i mogę to zobaczyć.
No tak właśnie było w Polsce, naprawdę.
Właśnie o to chodzi, to jest taki wehikuł czasu. Ja właśnie, będąc gdzieś na tych stepowych terenach, często tak sobie myślę, jak ta Polska kiedyś wyglądała właśnie. Jak to były te czasy naszych dziadków, naszych babci. Jak to wszystko pozmieniało się.
Samolotami, ale można było polecieć za duże pieniądze, tak? Tak. A teraz każdy, proszę bardzo, samolot leci każdy lata.
Tak jest. Tak jest. Teraz jest o wiele łatwiej.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
I zapraszam też Państwa. Można zobaczyć nasze losy w Hiszpanii, ptaki, które zobaczymy na moim Instagramie Za Ptakami w Świat. Zapraszam.
Samuel Sosnowski. Dziękuję bardzo. Do miłego.
Dziękuję. Do miłego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.